Dzisiaj Was chciałem przywitać w ten piękny, niedzielny dzień Bożym Słowem. To jest bardzo ciekawe, że kiedy 2000 lat temu wielu ludzi, którzy znali na pamięć Torę, którzy znali Pisma Proroków, którzy słuchali nauczania Jezusa, którzy widzieli, jak Jezus czyni znaki i cuda, jak chromi odzyskują siłę, jak ślepym przywraca wzrok. Nie rozpoznali w nim Mesjasza. A w tym samym okresie był pewien człowiek, który w 40-dniowym Jezusie rozpoznał zbawienie, które przyszło od Boga. Chciałem dzisiaj opowiedzieć troszkę o Symeonie. I przeczytamy tą krótką historię, ona zapisana w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale od 25 wersetu. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. Natchniony przez Ducha Symeon poszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, wziął dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział: teraz, Władco, zgodnie z Twoim słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju, gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienie dla pogan i chwałę Twojego ludu Izraela. To jest naprawdę niezwykła historia. Symeon popatrzył na małe dziecko i powiedział: teraz mogę już umrzeć, dlatego że spełniła się Twoja obietnica, którą mi dałeś. Moje oczy zobaczyły zbawienie, zobaczyły światło pogan. On widział 40-dniowe dziecko. Czytamy, że on z natchnienia ducha poszedł do świątyni. Takie jedno zdanie, wiecie? Jeśli popatrzymy sobie, jak wyglądała świątynia, to powiedziałbym, że to jest dosyć mała wskazówka. Wiecie, spodziewałbym się, że Duch Święty mu powie: Symeonie, wstawaj, to jest ten dzień. Dzisiaj pójdziesz do świątyni i tam zobaczysz Mesjasza. On będzie wyglądał w taki sposób. Rodzice, akurat czekałeś na Mesjasza, ale zobaczysz małe dziecko, zobaczysz i wytłumaczy mu, co się wydarzy. Nie czytamy nic takiego. Czytamy jedno zdanie: z natchnienia ducha poszedł do świątyni. Czasem w naszych ewangelicznych kręgach mówimy często tak, że Bóg do nas mówi, że Bóg mi powiedział, że Duch Święty mi coś powiedział. Ostatnio rozmawiamy z Leonem i Leon... Mój syn mówi do mnie: że tato, chciałbym tak usłyszeć właśnie, jak Bóg do mnie mówi. I ja pamiętam, że jak byłem dzieckiem, wychowywałem się w wierzącej rodzinie, w kościele i słysząc te zdania: Bóg mi powiedział, Bóg do mnie powiedział i Bóg mi powiedział, też miałem takie wrażenie, że byłoby coś niezwykłego usłyszeć po prostu głos Boga. I kiedy dorastałem, się okazywało, że tego głosu nie słyszę. Że nie słyszę, jak Bóg do mnie mówi. I czasem liczyłem na to, że nie wiem, przez jakieś proroctwo coś się wydarzy. I słuchałem tego głosu na zewnątrz, żeby dopiero po jakimś czasie zrozumieć, że Duch Święty to jest głos wewnątrz. I kiedy czytamy Nowy Testament, to Duch Święty został wylany i kiedy widzimy, jak się porusza w pierwszym kościele, słowo Duch Święty mówi jest używane tylko wyłącznie w dziejach apostolskich. W listach prawie w ogóle nie czytamy takiego sformułowania, że Duch Święty mówi. Czytamy, że Duch Święty prowadzi, czytamy, że objawia, że daje świadectwo, że naucza, że przypomina, że przekonuje. To jest głos wewnątrz nas, bo my jesteśmy świątynią ducha, on mieszka wewnątrz nas. I czasem słyszę, jak ktoś mówi, właśnie zazdroszczę, jak tutaj Bóg do innych mówi, ja nie słyszę takiego głosu. Ktoś rozmawia z Bogiem jak z przyjacielem, ja nie słyszę takiego głosu. I myślę sobie wtedy, że z Duchem Świętym i z szukaniem Jego głosu i ze słyszeniem jest jak z puzzlami. Dwa lata temu pojechaliśmy sobie z rodziną na taki odpoczynek, była beznadziejna pogoda, siedzieliśmy zamknięci w domku i układaliśmy 1000 puzli. Wiecie, co jest potrzebne, żeby ułożyć 1000 puzli? Czas. To jest taki najważniejszy czynnik, którego na co dzień nie mamy, ale jak sobie pojechaliśmy, zamknęliśmy się w domku, mieliśmy okazję i możliwość, żeby ułożyć 1000 puzli. Wiecie, jeśli ktoś by wziął parę puzli i sobie powiedział, ja tu nic nie widzę. Ja nie wiem, o czym są te puzzle, nie wiem, jaki jest to obrazek. Ale z Duchem Świętym musisz wziąć jeden puzzle i spędzić czas, żeby znaleźć inne puzzle, które do niego pasuje. I później inne. I później kolejne. To się nie wydarzy tak. Jeszcze jeden obrazek, o którym myślę, możemy prosić następne zdjęcie. Jak czasem oglądacie jakieś filmy detektywistyczne, tam występuje taka tablica. Wszystkie poszlaki, wszystkie informacje. I to jest obraz, który ja mam w głowie, kiedy przychodzę, żeby się modlić. Moją tablicą jest mój zeszyt, w którym zapisuję sobie wszystko, co porusza moje serce w jakikolwiek sposób. Przeważnie to są jakieś fragmenty, które mówią o tym, kim Bóg jest, więc zapisuję sobie te fragmenty i modlę się nimi. I uwielbiam Boga tym fragmentem, żeby Duch Święty mógł pokazywać mi, co to tak naprawdę znaczy. Zapisuję sobie wydarzenia, które gdzieś wierzę, że mają na mnie jakiś wpływ. Czasem zapisuję sobie słowa, których nie rozumiem, nie wiem po co zapisuję, ale czuję, że są dla mnie ważne, że w jakiś sposób rezonują z moim duchem. I jakiś czas temu postanowiłem sobie właśnie, że w taki sposób będę funkcjonował, że Biblia i Boże Słowo nie jest napisane po to, żebyśmy je studiowali i zapamiętywali, ale jest napisane po to, żebyśmy je wykonywali. I zobaczyłem też, że kiedy studiujemy jakąś historię Bożych poruszeń, czy to przebudzeń, czy różnych jakichś większych wydarzeń, z jakiegoś powodu Boże przełomy są powiązane z modlitwą i postem. Z jakiegoś powodu za każdym razem, kiedy czytamy o jakimś wylaniu Ducha Świętego, jakimś poruszeniu, gdzie jakieś narody się budzą, gdzie coś się dzieje więcej, zawsze jest ta informacja, że byli ludzie, którzy spędzili czas na modlitwie i poście, żeby coś przynieść. I historia Symeona bardzo mnie inspiruje, jako człowieka, który żyje pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. I to, co dzisiaj wam chcę powiedzieć, to tak naprawdę podzielić się swoim świadectwem z ostatnich paru miesięcy tego, jak ja odbieram chodzenie w Duchu Świętym i próbę słuchania tego głosu i tego prowadzenia i tego przypominania. Mam nadzieję, że kiedy będę to opowiadał, nie będę miał bardzo precyzyjnego dzisiaj przesłania ABC, będę chciał wam opowiedzieć historię i wierzę, że Duch Święty może to użyć do tego, żeby pobudzić też wasze serca, żeby coś się obudziło w waszym duchu, żebyśmy razem mogli pójść krok do przodu. Żeby wprowadzić te swoje założenia, o którym powiedziałem, o poście, modlitwie, o trwaniu, słowie, też zacząłem prowadzić takie grupy i część z was jest częścią takich grup, gdzie spotykamy się, żeby w praktyczny sposób próbować naśladować to, co jest w Biblii. I jesienią, to było w październiku, na jednej z takich grup, którą prowadzę, mówiliśmy o tym, co odbieramy i tak każdy z nas mówił, ja przez kolejne tygodnie. Wiem, że będę modlił się i pościł o tą konkretną osobę, bo ta osoba potrzebuje duchowego przełomu. Ktoś mówi, ja będę się modlił i pościł, bo ta osoba potrzebuje uzdrowienia. Ja będę się modlił i pościł, bo... I tak się ustaliliśmy, każdy, wiecie, swoje tematy, swoich ludzi, o których chce walczyć. I skończyliśmy spotkanie. I kiedy skończyliśmy spotkanie z natchnienia ducha, po prostu miałem myśl, jeśli każdy z nas trwa w poście i modlitwie jakichś ludzi, to powinniśmy to zrobić razem. Nie każdy o swoich, ale powinniśmy stanąć razem. I napisałem to do chłopaków i wszyscy powiedzieli tak, zróbmy to. I nazwaliśmy bardzo precyzyjnie ludzi i potrzeby, bo też wierzę, że kiedy się modlimy, powinniśmy się modlić precyzyjnie. Kiedy do kogoś walczymy, powinniśmy strzelać precyzyjnie. Nazwaliśmy, o co się modlimy. Ustaliliśmy dzień, w którym będziemy pościć. I to zrobiliśmy. I w niektórych rzeczach nie widzę Bożej odpowiedzi jeszcze. Niektórych widzę bardzo wyraźną Bożą odpowiedź, ale są rzeczy w trakcie. Ale mniej więcej 2 tygodnie po tym naszym poście dzwoni do mnie jeden z chłopaków, który był na tej grupie i mówi, nie wytrzymam do następnego spotkania, musimy się dzwonić. Zadzwonił do mnie, rozmawialiśmy 2 godziny. Jedną z osób, o którą się modliliśmy, pościliśmy, była taka dziewczyna i modliliśmy się o Boże poruszenie w temacie jej zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego. Wiedzieliśmy, że się zmaga z depresją i z różnymi rodzajami chorób też fizycznych. I on mówi do mnie, że to już jest coś, o co nie musimy się modlić. I on opowiada mi wtedy więcej, że ta osoba od 8 lat była pod nieustanną opieką psychiatrów, przerabiała bardzo różne leki, cały czas na lekach psychotropowych, 4 różnych lekarzy, różne kierunki terapii, wiele prób zostawienia leków na, nie wiem, tydzień, 2, 3 i wracała w jeszcze gorszym stanie, cały czas zmagając się z bardzo poważną depresją przez 8 lat na psychotropach. Ale pewnej nocy Duch Święty ją budzi podczas snu i ona słyszy ten wewnętrzny głos: właśnie teraz cię uzdrowię. Ona położyła rękę na swojej głowie i zaczęła się modlić. I zaczęła to przyjmować, pobudzona przez Ducha, że coś się właśnie dzieje. I tej nocy zaczęła się modlić. Kiedy rano wstała, miała tak silne przekonanie tego, co się wydarzyło, że zostawiła leki po prostu. Stwierdziła: nie biorę leków. I wierzę, że jestem uzdrowiona. Psychoterapeutów nie odstawia się. Minęły 3 miesiące, nic się nie zmieniło. Bóg uzdrowił ją. Ona miesiąc po tym wydarzeniu spotkała się ze swoim psychiatrą, który ją prowadził. Bo też, wiecie, ktoś ma depresję, to jest ryzyko, że depresja się przerodzi w manię. Wiecie, takie, ona też chciała być mądra w tym wszystkim. I mówi: pójdę do psychologa, niech on ma nadzór, niech sprawdza, co się dzieje. I poszła do tego psychologa i też powiedziała mu całe świadectwo tego, co się wydarzyło. Wyobrażacie to sobie? Psycholog cię prowadzi przez wiele lat, męczysz się z depresją i przychodzisz i mówisz: obudziłam się w nocy, Duch Święty przyszedł do mnie, modliłam się o siebie i wiem, że jestem zdrowa. Ale powiedziała mu świadectwo o Jezusie i powiedziała, że zobaczyła na twarzy tego człowieka jakąś nadzieję. Człowieka, który na co dzień ogląda działanie ciemności. Ten człowiek usłyszał historię o Jezusie Chrystusie, który ma moc uwolnić ją. I powiedziała mu: teraz panie doktorze, pan będzie mnie nadzorował. Żeby nie było, że coś sobie zrobił. On zrobił ankietę, pytał się, czy nie wpadła w jakieś nowe towarzystwo. Wszystkie takie rzeczy, które musiał określić. Nie było nic, żadnych innych zewnętrznych pobudek, które mogłyby świadczyć o tym, że coś się w jej życiu zmieniło. Poza tym, że spotkała w nocy Jezusa. Później też był moment, w którym jej tata oddał życie Jezusowi. Bo też nauczyłem się tego, że kiedy modlimy się o przełom w życiu jakiegoś człowieka, kiedy modlimy się o czyjeś nawrócenie, kiedy walczymy o coś, my nie walczymy o tą jedną osobę, tylko walczymy o wszystkie inne osoby, które mogą być dotknięte później przez to życie tej osoby, która doświadczyła Bożej przemiany, Bożego przebudzenia. To jest jeden puzelek. Idę teraz do innego. Później wam pokażę, jak to się wszystko łączy. Też jesienią ubiegłego roku, już była w sumie w grudniu, moja mama zaprosiła mnie, żebym pomógł jej przygotować nabożeństwo dla dzieci. Miałem usłużyć na takim wydarzeniu. I wybierałem się do Przemyśla i też ta dziewczyna, która została uzdrowiona z tej depresji, też w tym samym czasie była w Przemyślu. I też nie opowiadając całej historii, Bóg zaaranżował w jakiś sposób spotkanie, bo ona chciała, żebyśmy porozmawiali o czasach ostatecznych. Ja się też znam z tą dziewczyną z jakichś tam czasów moich młodzieżowych i ona wiedziała, że to jest coś, o czym może ze mną porozmawiać. A ja wiedziałem, że to nie będzie przypadkowe spotkanie. Miałem to przeczucie, to przynaglenie, tą zachętę, że to nie będzie zwykłe spotkanie. I umówiliśmy się, tak naprawdę było nas tam 6 osób. Jednej osoby w ogóle nie znałem, nie wiedziałem, kim ona jest. I zaczęliśmy rozmawiać, ale wiedziałem, że mamy nie rozmawiać o, nie wiem, osi czasu, o wydarzeniach, tylko bardzo spokojnie porozmawiać o tym, dlaczego Jezus wraca. Dlaczego Jezus przychodzi. I mieliśmy taki czas, gdzie to nie był jakiś mój wykład, ja nie byłem w ogóle przygotowany do tego. Po prostu braliśmy niektóre fragmenty z Biblii, od Ogrodu Eden do Księgi Objawienia. Bardzo powoli czytaliśmy, zadawaliśmy sobie pytania i próbowaliśmy zrozumieć. I to spotkanie trwało 4 godziny. I Duch Święty był na tym miejscu. Dlatego, że kiedy rozmawialiśmy, ja widziałem w twarzach ludzi, z którymi się spotkałem, Boże poruszenie. Ja widziałem łzy, ja widziałem reakcje. Kiedy Duch Święty przychodził coś nam pokazywać. I jakaś ta dziewczyna, która tam, która była, której nie znałem, że mówi, łzy w oczach, i mówi, wiem, po co tu przyjechałam, wiem, po co tu przyjechałam. Później się dowiedziałem, że ona kiedyś miała jakieś spotkanie z Jezusem, ale została zraniona przez ludzi i w ogóle nie żyła z Panem Bogiem, przyszła na to spotkanie. I to było dla mnie niezwykłe spotkanie, dlatego że we mnie podczas tego spotkania ożyły te prawdy, z którymi się już przyzwyczaiłem. Dlatego że reakcje ludzi, z którymi się spotkaliśmy, były takie jak moje reakcje, kiedy Bóg mi pokazywał po kolei różne rzeczy. I to było niezwykłe spotkanie. Wyszedłem tak zainspirowany, tak odświeżony. A następnego dnia prowadziłem to nabożeństwo dla dzieci, nie mając jeszcze wtedy żadnego pojęcia, że to w jakikolwiek sposób jest ze sobą powiązane. Kolejne takie wydarzenie to jest takie spotkanie, które mieliśmy tutaj w budynku, które zaaranżowała Tina Rusnok, która miała taki pomysł. Słuchajcie, może by tak raz na miesiąc zamiast standardowych szkółek zrobić takie nabożeństwo dla dzieci, takie wspólne. I rozmawiała o tym z moją żoną Martą, bo Marta jest zaangażowana w szkółkę. No i miało się spotkanie odbyć. Ja nie wiedziałem, czy na to spotkanie się wybiorę, czy się nie wybiorę, ale pomyślałem sobie, że mam takie duże doświadczenie, że raz takie nabożeństwo prowadziłem, może się przydam. I pojechaliśmy razem. Nie nazwałbym tego z pobudzenia ducha, po prostu pojechałem, bo stwierdziłem, że mam świetne doświadczenie. No i zaczęło się spotkanie, zaczęliśmy rozmawiać tematy, struktura, jak to poukładać. Ale w sumie tak bardzo szybko na początku tego spotkania padło takie pytanie, które uwielbiam. Po co my to robimy? Dlaczego my chcemy zrobić taki czas? Wiecie, i zaczęliśmy sobie rozmawiać. I zaczęliśmy rozmawiać o historiach, kiedy albo ktoś z nas doświadczył wylania Ducha Świętego na dzieci, albo my jako dzieci doświadczyliśmy realnego spotkania z Duchem Świętym. I to był moment, w którym znowu rozpoznałem te znajome mi uczucie, że coś się tutaj dzieje, że te słowa, które słyszę i też moje doświadczenie, które ja przyniosłem, to jest głos Ducha Świętego. Że kiedy my rozmawiamy o tym, co chcemy widzieć w dzieciach i Duchem Świętym, który się wylewa, że to jest, nie są jakieś nasze pomysły, ale to jest Jego pragnienie. I przyszliśmy ustalać nabożeństwo dla dzieci, a zrozumieliśmy, że to, co Bóg chce zrobić, to się nie zmieści w półtorej godziny na nabożeństwie, więc musimy zrobić coś więcej. Także zarezerwujcie sobie, rodzice, 21 marca, bo będziemy mieć tutaj spotkanie dla dzieci, pierwsze z cyklu, kiedy będziemy mieli dużo czasu dobrego, ale też będziemy czekać na Ducha Świętego. Ale wyszedłem z tego spotkania taki zainspirowany i zaskoczony, bo nie planowałem. Myślałem, że będzie jakaś kolejna, wiecie, kościelna aktywność, w którą się być może zaangażuję. A czułem się taki zainspirowany, bo Duch Święty zaczął mi coś pokazywać, Jego pragnienia względem dzieci. Więc myślałem, ale to było super. Później jest poniedziałek, później jest wtorek, mam taki fajny czas z Panem Bogiem wieczorem, gdzie przez do długich nocy gdzieś tam go uwielbiam i biorę sobie różne wersety i go uwielbiam. I jest środa i znowu przychodzę wieczorem, kiedy wszyscy idą spać, bo to jest mój zwyczaj. Mam chwilę dla siebie w domu, kiedy wszyscy idą spać. I się modlę. Trwam przed Bogiem, po prostu uwielbiam Go. I w pewnym momencie ten Duch Święty, który mówi, zaczął mi po prostu przypominać różne rzeczy. Bo to jest coś, co najczęściej doświadczam, kiedy z Nim przebywam, kiedy spędzam czas z Bogiem, że On przypomina mi różne rzeczy. I przypominał mi historię, kiedy Jezus rozmnożył chleb dla 5000, chleb i ryby, że tam wszyscy byli głodni, ale przyszedł chłopiec, który miał troszkę jedzenia. I wiecie, nie wierzę, że to były jedyne chleby i jedyne ryby, które były wśród tych tysięcy osób, które tam były. Może były, ale może nie wiem. Ale to, co wiem, to jest to, że był chłopiec, który powiedział, ja coś mam. A Jezus to wziął i pomnożył i nakarmił tysiące. I pamiętam, kiedy słuchałem tej historii, jak miałem 10-11 lat na jakimś obozie, jak pierwszy raz tak naprawdę uwierzyłem w to, Bóg może działać przez moje życie. Duch Święty mi przypomniał tę historię. I wiecie, i chodzę po mieszkaniu i modlę się dalej. I przypomniała mi się historia Naamana. Uzdrowienie. Nie wiem, czy pamiętacie, był człowiek jak Naaman, zachorował na trąd i został uzdrowiony przez proroka Elizeusza, zanurzając się w rzece Jordan. Ale tam jest taki szczegół w tej historii, który poznałem dopiero jak byłem dorosły, czytając Biblię dla dzieci moim dzieciom, że ta historia nie wydarzyłaby się, gdyby pewna dziewczynka, która przez tego Naamana została potwornie potraktowana, bo on ją uprowadził, a jej rodziców zabił. Ja nawet nie wiedziałem, że taka historia jest w Biblii. Ja czytałem Biblię dla dzieci, sobie nie ma mowy, po prostu szukam tej w Biblii i odpowiadam, czy jest. Nigdy nie słyszałem o tej dziewczynce, a tyle razy słyszałem o Naamanie. A ta historia by się nie wydarzyła, gdyby nie ta dziewczynka, która miała wszelkie prawo do tego, żeby nienawidzić Naamana. Ale kiedy zobaczyła trąd, powiedziała, jest w Izraelu prorok. Jest w Izraelu Bóg i On ci może pomóc. I modlę się dalej. I przypominają mi się słowa do proroka, słowa proroka Samuela do Saula, który mówi do niego, że go odrzuca. I mówi wtedy, Bóg znalazł sobie męża według swojego serca na twoje miejsce. I kiedy padają te słowa, Dawid ma wtedy może 13-14 lat. I Bóg mówi do niego, znalazłem sobie męża, mężczyznę według swojego serca. Bo Bóg widział w tym nastolatku coś, czego jego nawet ojciec nie widział. I w końcu przypomina mi się też historia o Jezusie, który w wieku 12 lat stoi w świątyni i w pełni wie, kim jest, jakie jest jego powołanie. A jego rodzice są zdziwieni. I zaczynam patrzeć na swoje dzieci w tej modlitwie. I sobie myślę, Bóg widzi w nich coś, czego ja dzisiaj nie widzę. Że to czasem być może ja jestem problemem, bo jestem tym dorosłym w tych wszystkich historiach, który nie rozpoznaje w swoich dzieciach Bożego namaszczenia. Który myśli sobie, że to jest jakaś pieśń przyszłości. Który myśli sobie, że dzieci są przyszłością Kościoła. Modlę się w tym pokoju. Duch Święty mówi mi, że to nie jest przyszłość. Że to jest coś, co może dziać się dzisiaj. I przypomina mi się kolejna karteczka. 3 lata temu zapisałem sobie w swojej zeszycie parę fragmentów, które mówią o tym, że zanim przyjdzie Jezus, że on pośle proroka Eliasza, który wyprostuje drogę, ale zwróci serca ojców ku synom. I w takim poselstwem też przyszedł Jan Chrzciciel przed jego pierwszym przyjściem. I zaczynam widzieć to, że Bóg chce coś zrobić w moim sercu jako ojca w stosunku do moich dzieci, ale to nie jest tylko moje, że Bóg chce zrobić coś więcej w Kościele. Zacząłem sobie wyobrażać różne rzeczy. Czas modlitwy tutaj. Kiedy to dzieci nakładają ręce i się modlą, i rzeczy się dzieją. Oni nie mają innego Ducha Świętego niż my dorośli. Czasem nie potrafimy tego rozpoznać. I Bóg przypomniał mi jeszcze jedną sytuację. Mój sen, który kiedyś miałem. Miałem raz w życiu takie doświadczenie z Panem Bogiem. Pod wpływem pewnych wydarzeń, pewnego człowieka, który tragicznie umarł, osieracając dużą rodzinę. Później się dowiedzieliśmy, że tak naprawdę ta jego żona, która została z dziećmi, świetnie sobie radzi i żyje z Panem Bogiem i Bóg jeszcze rozwija to, co robi. Mieliśmy taką rozmowę z Martą, że chcielibyśmy być w takim miejscu, że gdyby coś nam się stało, w jakiś tragiczny sposób, nie wiem, Marta by umarła albo ja, że jesteśmy w stanie na swoim pogrzebie, nad trumną i dzielić się Ewangelią. Bo pogrzeb tego człowieka był transmitowany i zrobił na nas takie bardzo duże wrażenie. Rozmawialiśmy o tym, że chciałem być w takim miejscu. Nie wiem, czy jestem, bo ciężko sobie wyobrazić taką sytuację, że jeśli coś się dzieje z Martą, ja jestem w stanie stanąć na pogrzebie, nad jej trumną i głosić Ewangelię. I tego dnia, kiedy zasypiałem, wyobrażałem sobie to. Próbowałem postawić siebie w takiej sytuacji. Wyobrażałem sobie, jakby to mogło wyglądać. Wyobrażałem sobie siebie, że stoję na biało, bo nie chciałem być ubrany w kolory śmierci. Wyobrażałem sobie, co mógłbym powiedzieć. Wyobrażałem sobie swój ból, który bym wtedy przeżywał. I następnego dnia rozmawiam z Martą i mówię, słuchaj, nawet nie wiesz, co sobie wyobrażałem. I opowiadam jej trochę. I w pewnym momencie zobaczyłem, że ja pamiętam rzeczy, które się wydarzyły wczoraj, których jeszcze przed chwilą nie pamiętałem. I miałem jakieś doświadczenie, być może to był sen, nie wiem jak to nazwać, w których ta historia, którą sobie zacząłem wyobrażać, ona potoczyła się dalej. Chciałem ją wam przeczytać. Więc stałem na pogrzebie, dzieliłem się Ewangelią. Za mną był wykopany dół, w którym była trumna. W pewnym momencie odwróciłem się w stronę wykopanego dołu, w którym stała ta trumna i zobaczyłem, że obok trumny Marty leżą trzy inne, mniejsze. Uświadomiłem sobie, że przemawiam na pogrzebie Marty, Leona, Adasia i Leosia. Że straciłem wszystkich. Jest naprawdę bardzo dużo ludzi. Czułem ból straty i sam zastanawiałem się, czy rzeczywiście po drugiej stronie coś jest. Decydowałem się jednak na wiarę i cały czas dzieliłem się Ewangelią. Opowiadałem historię o wskrzeszeniu chłopca z Nain. I opowiadam o Jezusie, który wzruszony widokiem wdowy idącej pogrzebać swojego jedynego syna, wskrzesił go. I mówię, że kto dzisiaj z was uwierzy w przesłanie o Jezusie, nie umrze, ale będzie żył. I to jest coś o wiele bardziej ważnego niż przywrócenie kogoś do życia tutaj na ziemi. Bo każdy jest istotą wieczną. Bóg dał nam swojego jedynego syna na śmierć, za każdego innego syna i córkę później i za życie z nim w królestwie. I to zmartwychwstanie jest o wiele ważniejsze niż zmartwychwstanie do życia na ziemi. I kiedy to mówiłem, jakieś odgłosy zaczęły dobiegać z którejś z trumien. W obecnych na pogrzebie poruszenie i konsternacja. W końcu jacyś ludzie zeszli i otworzyli trumnę, z której dochodziły dźwięki. Wyszedł z niej Adaś. Jak gdyby nigdy nic. Jakby się tam schował do zabawy wchowanego. Wygrzebał się z trumny i od razu poszedł do trumny obok. Zaczął w nią uderzać i mówić, Leon, wstawaj. Jakby wiedział, że akurat w tej trumnie leży jego brat. Ktoś pomógł otworzyć trumnę, wyszedł z niej Leoś. Ja jestem z niej ruchomiały. Nie wiem, co się dzieje. Chłopcy zaczynają wygrzebywać się po ziemi na wierzchu z dołu. Pierwszy wchodzi Adaś i widzę jego twarz. To była taka najbardziej szczęśliwa twarz Adasia, jaką znam. Duże, uśmiechnięte oczy. Stanął naprzeciwko mnie i powiedział. Widziałem Jezusa. Nie byłem w stanie nic mówić, więc tylko cicho powtórzyłem. Widziałeś Jezusa? Wtedy dogrzebał się z dołu Leon i powiedział, tak, ja też go widziałem. Powiedział to, jak gdyby mówił, ja też zjadłem loda. Wtedy popatrzyłem na trumny Laury i Marty, a Adam wiedział, o czym myślę i odpowiedział na moje niewypowiedziane pytanie. Mama i Laura zostały z Jezusem. Wtedy, jakby w jakimś widzeniu, przez chwilę zobaczył Martę i Laurę tak szczęśliwe, jak nigdy na ziemi. Na ich twarzach widziałem radość nie do opisania. Wiedziałem też, że są tam bardzo blisko Jezusa. Kiedy to zobaczyłem, w jednym momencie przestałem czuć jakikolwiek ból i stratę. Przeciwnie, napełniła mnie radość i uświadomiłem sobie, że właśnie teraz doświadczam prawdy, śmierć jest dla mnie zyskiem. Już nie tylko jako akt wiary, jak to miało miejsce jeszcze przed chwilą, ale stało się to rzeczywistością. Tak bardzo cieszyłem się, że umarły i mogły być z Jezusem. Znowu popatrzyłem na chłopców i Adaś ponownie odpowiedział na moje niewypowiedziane pytanie. My wróciliśmy, bo mamy z tobą jeszcze coś do zrobienia, zanim Jezus wróci. Mamy się przygotować? Zapytałem. Nie siebie, ale innych. Adaś miał cały czas taką rozpromienioną, uśmiechniętą twarz. I tak patrząc na mnie w końcu powiedział, wiesz co, tato? Jezus cię kocha. To był sen, który miałem już parę lat temu. To była najbardziej taka rzeczywista doświadczenie jakieś, które miałem. On nie był mi rzeczywisty niż to, że jestem dzisiaj tutaj z wami. I kiedy miałem to doświadczenie, to dla mnie takie najważniejsze rzeczy były to, że zobaczyłem rzeczywistość bycia z Jezusem po drugiej stronie w sposób tak realny jak nigdy wcześniej. A drugie takie doświadczenie to było to, że kiedy Adaś mówi do mnie, że mamy coś do zrobienia, moja pierwsza myśl podczas tego doświadczenia była, jeszcze nie jestem gotowy na to spotkanie, muszę jeszcze coś ogarnąć w swoim życiu, muszę się przygotować. A on mówi do mnie, nie siebie, tylko innych. Jezus cię kocha. Jezus już zrobił wszystko. Ale kiedy się modlę w tej środę wieczorem, zobaczyłem coś jeszcze, że Adaś mówi do mnie, że my razem mamy coś do zrobienia. Że ojciec i syn, że pokolenia mają coś do zrobienia. że zanim Jezus przyjdzie, jest szczególna Boża łaska do tego, żeby ojcowie z dziećmi zrobili coś razem z Duchem Świętym. Jestem podekscytowany, chodzę po pokoju, Duch Święty do mnie mówi w taki właśnie sposób. Chodzę i modlę się i w pewnym momencie moimi fizycznymi uszami usłyszałem głos, który powiedział, co robisz? To był głos mojej żony, którą z tego wszystkiego obudziłem o 3 w nocy. I miałem wyrzuty sumienia, bo Marta wstaje o 5 rano do pracy i mówię, przepraszam cię strasznie. Jakoś pół ktoś do mnie mówi. No co Marta mówi, że jak chce do ciebie mówić nocami, to niech ci da swój własny pokój. Symeon był człowiekiem sprawiedliwym, oddanym Bogu i oczekiwał przyjścia Jezusa. Dlatego Łukasz pisze o nim, że był pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Ja jestem przekonany, że życie pod wpływem Ducha Świętego jest oparte właśnie na takich fundamentach. On był sprawiedliwy, on był święty, żył świętym życiem, był oddany Bogu i oczekiwał przyjścia Jezusa Chrystusa. O ileż bardziej my dzisiaj potrzebujemy żyć oczekując przyjścia Jezusa Chrystusa. 2 Tymoteusza 4:7-8. Toczyłem piękny bój, pisze Paweł. Bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości, który w tym dniu da mi Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale da go wszystkim, którzy oczekują Jego przyjścia. Hebrajczyków 9:28. Tak Chrystus raz złożony w ofierze, aby wziąć na siebie grzechy wielu, drugi raz ukaże się tym, którzy go oczekują, nie ze względu na grzech, ale dla ich zbawienia. Jest jakaś zależność między świętością a oczekiwaniem Jego przyjścia. I to nie jest tylko moje osobiste doświadczenie, bo ono takie jest. Im bardziej jestem pochłonięty perspektywą wieczności, perspektywą tego, że Jezus wraca na ziemię i to nie będzie za 1000 lat, tym bardziej moje życie jest postawione w takim stan gotowości, stan czekania. Ja nie pozwalam sobie na skręcenie w lewo i w prawo. Kiedy jestem przepełniony, to myślę, że On wraca. Ale to też jest biblijna prawda. 1 Koryntian 1:7-8. Przez to nie brakuje wam oczekującym objawienia się naszego Boga, czyli do nich jest skierowany tekst, żadnego daru łaski. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Albo przykład w negatywną stronę, kiedy w Mateusza 24 Jezus opowiada o czasach końca. I mówi, jeśli jakiś zły sługa powiedziałby w swoim sercu, mój Pan zwleka z przyjściem, po czym zacząłby bić swoich podwładnych, jeździ pić z pijakami i tak dalej. On sobie myśli, jest trochę później, to będzie gdzieś kiedyś, nie przywiązuje do tego większej wagi. I my widzimy tendencję do tego, że taki człowiek idzie w drugą stronę. Kończąc już chciałem pokazać pytania, które mam dla was, poproszę też zespół. Ja nie wiem, czy Duch Święty w jakiś sposób coś mówi dzisiaj do ciebie, czy coś ci pokazuje, czy w jakiś sposób porusza twoje serce. Ale już słyszeliśmy, tutaj pastor mówi o Duchu Świętym, jak rada odbiera, że to jest jakiś kierunek. I dlatego miałem inny plan na dzisiejsze nabożeństwo, który się zmienił. Czy jestem, czy jesteśmy dzisiaj natchnieni przez Ducha do tego, żeby żyć pod Jego wyraźnym wpływem. I to dla każdego z was może znaczyć co innego. Może po prostu twoja tablica tutaj, ta dedyktywistyczna, jest po prostu pusta. Może nie spędzasz czasu na to, żeby szukać tego, co ma do powiedzenia. Wtedy Duch Święty, który przypomina różne rzeczy, nie ma ci co przypominać, bo nie ma między czym robić nitek. Może potrzebujesz z utęsknieniem oczekiwać Jego przyjścia. Może są jakieś konkretne tematy, które Duch Święty ci pokazuje, nie wiem. I drugie pytanie w takim samym kontekście. Jak możemy żyć pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego w naszych rodzinach? Jako rodzic, jak mogę zwrócić swoje duchowe serce ku dzieciom? Wczoraj Duch Święty nauczył mnie jeszcze jednej lekcji, bo ja zadzwoniłem do tej dziewczyny, o której wam opowiadałem, żeby uzgodnić z nią, jaki jest stan faktyczny, żeby nic nie przeinaczyć, żeby jeszcze raz od niej usłyszeć tą historię. Ona mi powiedziała, że Ta noc, w której spotkała się z Duchem Świętym, kiedy wie, że jest uzdrowiona, wydarzyła się z 4 na 5 listopada. No i ja z ciekawości zobaczyłem do różnych swoich wydarzeń, notatek z tego okresu, tych spotkań i zobaczyłem, że my w tej naszej grupie podjęliśmy decyzję, spisaliśmy sobie te rzeczy i mówimy, tak będziemy pościć 2 listopada. A pościliśmy 7 listopada. Ona z 4 na 5 listopada została uzdrowiona, a ja nie wiedząc o tym, 5 listopada wysyłam do chłopaków fragmenty, na których będziemy się opierać walcząc. I pierwszy fragment, który wysłałem, jeśli by dwaj spośród was na ziemi uzgodnili coś, o co chcieliby prosić mojego Ojca w niebie, On spełni ich prośbę. I drugi fragment, który wypisałem, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się i o co prosicie, a spełni się wam. I mieliśmy w ten dzień postu tutaj wieczór uwielbienia. Mieliśmy cudowny czas przed Panem Bogiem. I wiecie, kiedy śpiewaliśmy, nie wiem, błogosław duszę moja Pana. On leczy twoje wszystkie choroby. Ja śpiewałem, deklarując odpowiedzi na te cele, które sobie postawiliśmy do walki. Nie wiedząc, że jeden z nich został już odpowiedziany. I kiedy wczoraj się modlę i to widzę, też przypomina mi się tekst, który jest dla mnie bardzo ważny z Księgi Daniela. Kiedy widzimy, jak Daniel w pewnym momencie decyduje się modlić i przez 3 tygodnie pości i przychodzi w końcu do niego odpowiedź, przychodzi anioł i mówi tak, nie bój się Danielu, gdyż od pierwszego dnia, w którym postanowiłeś zrozumieć i uniżyć się przed swoim Bogiem, twoje słowa zostały wysłuchane, a ja przychodzę z powodu twoich słów. I zobaczyłem, że czasem jest tak, że Bóg wie, że co idzie za naszym postanowieniem. Że Daniel w momencie, kiedy postanowił, a jeszcze nie zaczął powtórzyć, nie zaczął się modlić, już jego modlitwa została wysłuchana. My postanowiliśmy, że będziemy walczyć i modlić się w poście. Bóg wiedział, że my będziemy to robić i wysłał tej modlitwy. Chciałbym, żebyśmy już mogli powstać. Chciałbym zrobić wyzwanie. My wszyscy chcemy żyć pod wpływem Ducha, więc nie będę zadawał pytania, kto chce żyć pod wpływem Ducha. Ale jeśli dzisiaj Duch Święty pobudza cię do zrobienia czegoś więcej, do podjęcia tej decyzji, ja dzisiaj zdecydowałem pójść za Duchem Świętym w taki, a nie inny sposób. Ja dzisiaj zdecydowałem, że poświęcę czas i moje serce oddam Najwyższemu Bogu, oddam Duchowi Świętemu i będę zapełniał tablicę mojego serca, że będę Go szukał jak nigdy wcześniej. Ja dzisiaj podejmuję decyzję. To Duch Święty wczoraj mnie pobudził, że On może wysłuchać taką modlitwę. Że nawet w momencie, kiedy podejmujemy decyzję, coś się dzieje. Coś się dzieje na poziomie duchowej rzeczywistości. Więc jeśli dzisiaj jesteś w takim miejscu, gdzie w jakiś sposób coś cię dzisiaj poruszyło i sobie myślisz, tak, chcę podjąć decyzję, żeby pójść za Duchem Świętym w nowy sposób. W nowy, głębszy sposób. Chcę coś zmienić. Zapraszam cię, pójdź do przodu, będziemy się modlić. Będziemy też stać przed Bogiem. Zachęcam was też wszystkich, żebyśmy dziękowali za to, kim jest Duch Święty. Żebyśmy odkrywali Jego prowadzenie. A jeśli ktoś z was chce się pomodlić, zapraszam.